między nami może być inaczej.
Szkoda każdej chwili, dosłownie szkoda każdej chwili. Ja nie ukrywam, że my poza anteną trochę wykorzystujemy naszego gościa. Nie pozwalamy tutaj odetchnąć. Przypominam, że dzisiaj wybitna specjalistka, jeśli chodzi o historię średniowiecznego Opola i generalnie średniowiecznego Śląska. Naszym gościem w programie Od Piasta do Miasta jest pani profesor Anna Pobuk-Lenartowicz. Myślę, że specjalnie nie trzeba przedstawiać. Z panią profesor dzisiaj na temat początków historii Opola, trochę na temat historii związanej ze świętym Wojciechem, który, to już wiemy, prawdopodobnie jednak nasze miasto odwiedził. No ale też o tym rozmawialiśmy przed momentem poza anteną. Dzisiaj czy współcześnie bardzo dużo dzieje się, jeśli chodzi o historię tutaj u nas w mieście, a często te informacje troszeczkę nam umykają.
I dokładnie wiemy, że to nie będzie nasze ostatnie spotkanie, już jesteśmy wstępnie umówieni, dlatego że tych tematów jest bardzo dużo. W audycji Od Piasta do Miasta sporo mówimy o Piastach, do tych opolskich bez wątpienia dojdziemy, ale jesteśmy w roku 1050 rocznicy przyjęcia przez Mieszka I chrztu. Często w podręcznikach młodzież może przeczytać przyjęcia chrześcijaństwa przez Polskę. Historycy najczęściej weryfikują i mówią władca, jego najbliższy dwór. Wówczas rozpoczął się proces. Pani profesor była organizatorem i pomysłodawcą dużej międzynarodowej konferencji, która odbyła się w kwietniu. I tak jak Mariusz wspomniał, pewnie byłoby dobrze, żeby wielu Opolan dowiedziało się o tej ważnej imprezie, bo pani profesor udało się sprowadzić do Opola najwybitniejszych mediewistów zajmujących się początkami państwa polskiego. Czy moglibyśmy króciutko o tej konferencji opowiedzieć i o tym, jakie najważniejsze ustalenia zostały w trakcie obrad przedstawione?
No powiem tak, planując w ogóle tę konferencję, mieliśmy świadomość, że w Polsce z okazji tego jubileuszu może się takich konferencji odbywać 1050 albo jeszcze więcej, prawda? Więc staraliśmy się też znaleźć miejsce dla naszej konferencji, żeby to nie było powielenie czegoś, co już gdzieś w Polsce było lub będzie zorganizowane. Dlatego tytuł naszej konferencji był Chrystianizacja Śląska w świetle źródeł archeologicznych i pisanych. Chcieliśmy się zastanowić, na ile ta chrystianizacja śląska rzeczywiście mogła nastąpić wcześniej niż chrystianizacja pozostałych ziem Polski oraz jak w ogóle Śląsk plasował się w całym tym dziele ewangelizacji. Staraliśmy się, ponieważ konferencja była tylko jednodniowa, staraliśmy się jakby zaprosić tutaj na tę konferencję po przedstawicieli z różnych specjalności i z różnych ośrodków. Między innymi był pan profesor Wojciech Fałkowski z Uniwersytetu Warszawskiego, który przedstawił nam Europę w X wieku, czyli w tym momencie, w którym Mieszko zdecydował się przyjąć chrzest, jak to w ogóle wyglądało na tle krajów, innych krajów europejskich.
Zajmie wiceminister obrony narodowej.
Tak, obecnie oczywiście wiceminister obrony narodowej. Był pan profesor Jerzy Strzelczyk, myślę, że jeden z najbardziej znanych autorów książek dotyczących czy to Chrztu Polski, przepraszam, czy to Mieszka I z Uniwersytetu w Poznaniu. Oczywiście nie zabrakło gościa z Czech, pan profesor Waniczek. Mieliśmy też archeologów. Mieliśmy historyków sztuki.
Proszę Państwa, wrócimy za sekundkę. Pani profesor mówi o konferencji kwietniowej. Dodam, za chwileczkę do niej wrócimy, ale Opole nie poprzestaje na tym przedsięwzięciu. Połączmy to, co było z wydarzeniem, które się odbędzie. Już teraz chcielibyśmy zaprosić szczególnie nauczycieli historii z całego województwa opolskiego. Nie mówimy tu tylko o Opolu, ale mówimy o wszystkich szkołach, zarówno podstawówkach, gimnazjach, jak i szkołach ponadgimnazjalnych. Miejski Ośrodek Spotkania Nauczycieli w Opolu 7 października, to będzie piątek, w swojej siedzibie przy ulicy Powstańców Śląskich organizuje konferencję metodyczną, dydaktyczną, która będzie poświęcona właśnie 1050. rocznicy przyjęcia chrztu przez Mieszka I. W trakcie obrad, w trakcie tej konferencji spróbujemy pokazać zarówno najważniejsze wydarzenia historyczne i o tym będzie mówiła pani profesor Lenartowicz, pokazując ustalenia historyków, ale będziemy też starali się w trakcie tej konferencji zaproponować nauczycielom ciekawe rozwiązania metodyczne, czyli to, w jaki sposób młodzieży w 4. i 5. klasie szkoły podstawowej, w 1. klasie gimnazjum, czy też w liceum opowiadać na temat wydarzenia z 1966 roku w taki sposób, żeby na początku, kiedy pada informacja, no, przyjęcie chrztu, nie było takie, a znowu na ten temat. Mamy mnóstwo możliwości, jest sporo materiałów multimedialnych i to będzie doskonała okazja do tego, żeby połączyć wiedzę na tym najwyższym poziomie z rozwiązaniami metodycznymi. Wracamy teraz do konferencji kwietniowej. Zakończyliśmy na wystąpieniu profesora Strzelczyka, profesora Waniczka. Kto jeszcze wówczas prezentował pani profesor?
No, mieliśmy oczywiście przedstawiciela Muzeum Piastów, pierwszych piastów z Dędnicy. Bardzo zresztą ciekawe wystąpienie pana wicedyrektora tego muzeum, który jakby w opozycji do środowiska poznańskiego i pani profesor Koczki-Kręc jednak starał się nas przekonać, że ten chrzest Mieszka mógł się odbyć w Lednicy, prawda? I że te baseny chrzcielne, które w Lednicy się znajdują, to jednak są te baseny, w których Mieszka razem ze swoją rodziną najbliższą i ze swoją świtą mógł ten chrzest przyjąć. Bo jak wiemy, w tej chwili mamy w ramach pewnej konkurencji, o której tutaj też już była mowa, spór pomiędzy środowiskiem poznańskim i środowiskiem gnieźnieńskim. I tutaj jakby oba środowiska starają się przekonać zarówno specjalistów, zawodowców, historyków, jak i też amatorów i miłośników historii co do swoich racji. Myślę, że ta sprawa nie jest do końca jeszcze rozstrzygnięta, że tutaj ostatnie słowo nie zostało powiedziane. Ja mówiąc szczerze, ponieważ to jest spór głównie między archeologami, więc ja jako historyk z takim lekkim rozbawieniem oczekuję, czym się to wszystko zakończy. Powiem szczerze, słuchając wypowiedzi chociażby pani profesor Koczki-Kręc, która też występowała z okazji tego jubileuszu w bardzo wielu programach telewizyjnych, również w różnego rodzaju filmach. Rzeczywiście to wtedy, kiedy ona to przedstawiała, bardzo mnie to przekonywało, po czym wysłuchaliśmy tutaj właśnie wypowiedzi pana wicedyrektora Muzeum Piastów Śląskich, Muzeum Piastów, pierwszych piastów w Lednicy, na Ostrowie Lednickim, i on mnie też bardzo przekonał, prawda? Natomiast tutaj, tak jak powiedziałam, wszystko zależy od tych ostatecznych ustaleń, ponieważ oni na razie są na etapie, czy to była druga ćwierć, czy to była, prawda, trzecia ćwierć, czy to były te lata, czy to były inne lata. A poza tym jedno z drugim, podejrzewam, nie musi koniecznie wchodzić w paradę, bo to też może tak być, że część osób przyjmowała ten chrzest na Ostrowie Lednickim, a część osób mogła przyjmować też na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, prawda? Najbliższe otoczenie Mieszka I mogło rzeczywiście zrobić to na Ostrowie Lednickim. Natomiast ci wszyscy, którzy później chcieli pójść w ślady władcy i którzy chcieli przyjąć tę nową wiarę, no to robili już to wtedy w tym pierwszym kościele na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Ostrów Lednicki to była rezydencja monarsza, prywatna, można by powiedzieć, rezydencja władcy. Więc tutaj, no,
trudno
wiadomo,
sobie wyobrazić, żeby wszyscy,
tak, żeby wszyscy, że byle kto, przepraszam, że tak się określę, prawda, ale wiadomo, że ze względów nawet bezpieczeństwa liczba osób, która tam mogła przebywać i która ewentualnie chciałaby ten chrzest tam przyjąć, musiała być ograniczona. Natomiast to, co się działo już na Ostrowie Tumskim, to już była świątynia stworzona dla tych, którzy chcieli być wyznawcami nowej wiary. Także myślę, że ten spór, on jest też może trochę też bardziej medialny, bo on też troszkę podgrzewa atmosferę w tej całej dyskusji, w tych obchodach jubileuszu, prawda? Że ten spór niekoniecznie musi się rozstrzygnąć na jedną lub na drugą stronę, że można obie te tradycje pogodzić. Tym bardziej, że wygląd tych basenów chrzcielnych, zarówno w przypadku odkrytych przez panią profesor Koczkę-Kręc w Poznaniu, jak i to, co odkryto na Ostrowie Lednickim, są bardzo do siebie zbliżone. Zresztą to były charakterystyczne misy chrzcielne, bo pamiętajmy, że to były właściwie baseny chrzcielne, że ponieważ ten chrzest dotyczył ludzi dorosłych, więc oni ich zanurzali, prawda? Więc tu tutaj no, większych jakichś takich możliwości czy wyobrażeń, jeżeli chodzi o wybudowanie tego typu zbiorników na chrzest, nie było wtedy aż tak wielu. Może firmy designerskie nie pracowały aż tak, jak nam się to wydaje, chociaż widzieliśmy, że tam były różne modele, prawda, północno-włoskie, niemieckie, takie, inne, więc tutaj też jakaś
tak
moda
jak
w tym... Tak, moda w tym też w tym obowiązywała.
Pani profesor, zresztą też nieco problematyczna jest chyba sama data chrztu Polski, mimo że ją oficjalnie świętowaliśmy.
14 dzień kwietnia 966 roku, tak? Najczęściej się podaje.
Właśnie, z tego co mi wiadomo, dwa najważniejsze polskie roczniki, które wspominają o tym wydarzeniu, pochodzą z XII,
a nawet XIII wieku. Mhm. Tak? Znaczy zachowane. One zachowały się w wersji dopiero z połowy XIII wieku, prawda? No, my jako zawodowcy, to znaczy jako specjaliści od średniowiecza żartujemy, że my sobie prawdziwe obchody urządzimy za 3 lata, za 1968, prawda? My się już umawiamy na tę konferencję w 1968
roku.
Tylko
pytanie, czy media się zainteresują, jak spróbujemy zweryfikować.
No, ale czasami może, nawet to nie jest takie konieczne, prawda? Bo czasami dochodzimy do lepszych rezultatów w momencie, kiedy nie ma aż takiego szumu medialnego. Czasami media też jakąś presję wywierają na historyków, żeby koniecznie coś tak powiedzieć. To żartuję, ale rzeczywiście tutaj środowisko historyczne jest podzielone, nie ukrywam, prawda? Że ono jest dość mocno podzielone. Mało tego, pojawia się też wybitny, naprawdę jeden z najwybitniejszych w tej chwili mediewistów polskich, czyli profesor Tomasz Jurek z Poznania, z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. On w ogóle uważa, że chrzest odbył się w 1965. I bardzo ostatnio, właśnie z okazji tej rocznicy, rzeczowe argumenty na ten temat przedstawił. Natomiast większość rzeczywiście specjalistów idzie tutaj tym tropem przekazu biskupa Merseburga, czyli Tittmara, prawda, który mówi, że ta dobrawa, dzięki której w ogóle doszło do chrystianizacji Polski, bo była tak dobra, jak wskazywało jej imię, prawda, że ona albo przez rok nie przestrzegała tych zasad wiary chrześcijańskiej, żeby bardziej zachęcić Mieszka do przyjęcia tej nowej wiary, albo przez trzy lata. My wiemy, że dobrawa na pewno przybyła do Polski w 1965, więc jeżeli przez rok na przykład miałaby nie pościć, no bo chodziło o to, żeby przez te surowe posty nie zniechęcać Mieszka, tudzież jego rodziny do tej nowej wiary, że to jest wiara niezwykle restrykcyjna, czy jakaś taka wymagająca wyjątkowych wyrzeczeń, żeby nie odrzucać, więc ona starała się jakby umiarkowanie wprowadzać te zasady tej nowej religii. Więc jeżeli to robiła przez rok, to rzeczywiście mamy rok 966, prawda? Natomiast jeżeli przyjmiemy tę wersję, że to jednak robiła przez 3 lata, no to mamy rok 968. Dlaczego są historycy, którzy opowiadają się za tym rokiem 968? Otóż dlatego, że my wiemy dokładnie, że w tym roku pojawia nam się w Polsce biskup Jordan. I że on na pewno rozpoczął tę misję w 968. Wiemy także, i tu nie trzeba żadnej jakiejś wielkiej wiedzy teologicznej, że do udzielenia chrztu biskup nie jest potrzebny. Prawda? To nie jest sakrament zastrzeżony dla biskupa. Biskup ma zastrzeżony sakrament bierzmowania i kapłaństwa. Natomiast sakramentu chrztu może udzielić nawet w wyjątkowych sytuacjach każdy chrześcijanin. Natomiast, więc pytanie, czy rzeczywiście do chrztu Mieszka potrzebny był biskup? Teoretycznie nie, ale praktycznie tak, bo liczy się propaganda, liczy się oprawa, liczy się pewien splendor, prawda?
Znowu tak, jak mamy dzisiaj.
Dokładnie.
Chciałoby się,
prawda? Szum medialny. Mamy informacje o przyjęciu chrztu przez innych władców słowiańskich albo przez władców skandynawskich. Zazwyczaj to się działo na dworze cesarskim i zawsze w obecności licznej grupy biskupów. No, mamy też przykład chociażby z ponownej chrystianizacji Pomorza, kiedy Bolesław Krzywousty na Pomorze wysłał Bernarda Hiszpana, czyli zakonnika, który na bosaka, w podartym habicie, próbował nawracać bogate mieszczaństwo tych miast Pomorza Zachodniego, Szczecina, Wolina i innych. I oni go przepędzili. on dla nich nie był żadnym wzorem. I dopiero jak wysłano tam Ottona z Bambergu z całą wielką świtą, a Otto z Bambergu, prawda, z rodziny Andechsów, bliski krewny świętej Jadwigi Śląskiej, prawda, jak on tam poszedł z tym całym bogactwem i z tym przepychem, i okazało się, że ma jeszcze więcej tego bogactwa niż oni mają, to on ich przekonał, prawda? To pokazuje, że jednak jeżeli władca chciał osiągnąć jakiś sukces propagandowy, że warto zmienić tę wiarę, zostawić te dawne przekonania i pójść śladem tego księcia, to wtedy ten efekt propagandowy musiał być znaczący, prawda? I dlatego się wskazuje na to, że jednak ten biskup byłby potrzebny, że byłby potrzebny. I ten Jordan 968, prawda?
Mógłby jest, na to wskazywać.
Tak, mógłby na to wskazywać. Jerzy Szczelczyk już dawno temu, już w tej pierwszym wydaniu tej książki o Mieszku I powiedział, że według niego chrzest odbył się w 968 roku na Ostrowie Lednickim i był to jednocześnie chrzest Bolesława Chrobrego i Mieszka.
Proszę bardzo. Musimy na nowo pisać podręczniki.
Nasz program, szanowni państwo, trwa już 50 minut, a więc przed nami ostatnia prosta. Z jednej strony ja ciągle mam z tyłu głowy to, że my dzisiaj nieco eksploatujemy panią profesor i nie mówię tutaj o tym, że ona musi się jakoś dzisiaj specjalnie intelektualnie wysilać, bo to, co nam dzisiaj opowiada, to jest przecież tylko kropla w morzu jej wiedzy. Mi chodzi bardziej o jej głos. Obiecałem przed programem pani profesor, że postaramy się oszczędzać jej głos, bo pani profesor jest, co tu dużo mówić, muszę o tym powiedzieć, ofiarą tych ostatnich dramatycznych przemian w pogodzie, a
bardzo
więc
30
kilku stopni zeszliśmy do 15. No i teraz mam wrażenie, że pani profesor bardzo wielu naszych słuchaczy łączy się z panią w bólu, bo wiemy doskonale, jak wiele osób w tym momencie zmaga się z zapaleniem gardła i różnego rodzaju przeziębieniami, więc tak zupełnie na koniec, bo
ale jeszcze...
Marku, mieliśmy tyle pytań do pani
tak,
profesor.
Dokładnie.
Miał się pojawić nasz opolski Ostrówek.
Kazimierz I. Viola,
Polski.
Władysław Opolczyk. Ale powiem tak, chyba zrobiliśmy to jednak z premedytacją, dlatego że myślę, że nie tylko my, ale również i słuchacze Radia Doksa po tym, co dzisiaj usłyszeli, mają ochotę na kolejne spotkania i myślę, że o każdej z tych postaci moglibyśmy spokojnie w przyszłości zrealizować audycję. Dodam, że to, o czym dzisiaj mówiliśmy, to nie był przypadek, bo tak samo jak pojawiają się wątpliwości dotyczące pobytu Wojciecha w Opolu, wątpliwości dotyczące daty przyjęcia chrztu przez polskiego władcę, tak samo mamy też sporo wątpliwości, które dotyczą początków Opola. I ta data, która jest ustalona, którą się posługujemy i niech ona się osadzi w świadomości nie tylko Opolan, mieszkańców naszego województwa, ale i Polski, że 800 lat temu, czyli w roku 1217 doszło do lokacji tego miasta, ale w związku z tym, że jest to rzetelna, solidna audycja historyczna, radiowa, będziemy też o tych wątpliwościach, które pojawiają się, mówili. Ale myślę, że możemy już teraz zaprosić państwa na kolejne spotkania z panią profesor, gdzie właśnie już bezpośrednio do tych kwestii będziemy się odwoływać. Mogę również obiecać, że razem z Mariuszem odrobimy zadanie domowe i postaramy się kalendarium, które rozpoczyna naszą audycję, wzbogacić właśnie o wydarzenia dotyczące historii Opola, tak żebyśmy mogli również właśnie w tej kwestii mieć coś do powiedzenia. A ta propozycja pani profesor, żeby na przykład właśnie inne nasze lokalne media, choćby prasa, radio czy telewizja, które często posługują się takimi kalendariami. I my zrobiliśmy dokładnie tak samo, używając sprawdzonej metody, ale dzięki pani profesor wiemy, że powinniśmy wzbogacić właśnie o te wątki regionalne po to, żeby mieszkańcy Opola wiedzieli o ważnych wydarzeniach, jak choćby początek wyprawy Ferdynanda Magellana, ale również mieli wiedzę o Opolu i jego historii.
Ja mogę tylko dodać, że możemy podziękować pani profesor, bo dzięki pani będziemy pierwszym medium na Opolszczyźnie, które taki lokalny czy regionalny kalendarz wprowadzi do programu.
No już mamy Facebook na 800-lecie Opola i on właściwie stara się codziennie jakąś datę związaną z historią Opola znaleźć, chociaż tak jak powiem, nie zawsze tak jest, prawda? Dlatego, że też tam promujemy różne inne informacje, ale też zachęcam do korzystania, bo już od kwietnia działa właśnie Facebook 800 lat Opola, do którego teksty, wpisy przygotowują głównie pracownicy Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego, ale także pracownicy Archiwum Państwowego w Opolu, Muzeum Śląska Opolskiego. Naprawdę myślę, że warto.
Sporo ciekawych informacji, choćby bardzo ciekawe biogramy. Krótkie, syntetyczne, ale naprawdę dające obraz tych osób, które wpisały się w historię Opola.
Zarówno na Facebooku, jak i na stronie internetowej miasta, a więc opole.pl. Tam też w zakładce 800-lecie miasta znajdziemy nieco informacji historycznych. Skądinąd wiem, że pani profesor też uczestniczy w różnego rodzaju przygotowywanych tam informacjach. Więc my zapraszamy do innych źródeł, przynajmniej przez najbliższe 6 dni i te 23 godziny, bo za tydzień, dokładnie 19 na antenie Radia Doksa, ponownie program Od Piasta do Miasta.
A przypomnę, dzisiaj naszym gościem była pani profesor, doktor habilitowana Anna Pobuk-Lenartowicz, pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego i prezes Opolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Dziękujemy serdecznie pani profesor.
Dziękuję również.
Dziękujemy. Ja zapraszam państwa za tydzień oczywiście na program po godzinie 19:00. Natomiast cały czas przypominam, że w tak zwanym międzyczasie funkcjonuje nasz adres e-mailowy historia@doksa.fm, historia@doksa.fm. My pod tym adresem czekamy również na sugestie z państwa strony, sugestie dotyczące tematów wchodzących programów, a więc czym państwa zdaniem powinniśmy się w naszych historycznych programach zająć. Ja za dzisiaj już bardzo serdecznie dziękuję. Ja nazywam się Mariusz Piestrak.
Marek Białokur. Do usłyszenia.
Od Piasta do Miasta. W każdy wtorek po 19:00 zapraszają Mariusz Piestrak i Marek Białokur.
Znowu minął mi wszystko.